Naszym gościem jest dziennikarz, publicysta i ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień, Rafał Porzeziński. Dzień dobry, witamy.
Witam panią redaktor, witam państwa. Jak dobrze jest zagościć w waszych domach albo samochodach, a może słuchacie nas na telefonach. Tak czy owak pozdrawiam z wszystkich sił, licząc, że nie jesteście od dziś od niczego uzależnieni i oby tak zostało.
Nie jest wolny ten, kto robi to, co chce, mówił pan podczas wykładu Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Jak to rozumieć?
Wprost, bo ja tam robiłem co prawda takie zastrzeżenie, że jeśli jestem zwierzęciem, wówczas jeśli robię to, co chcę, to świadczy o wolności. Czyli uleganie instynktom przez zwierzęta i możność tego ulegania jest jakąś miarą pewnie ich wolności. Natomiast z człowiekiem jest inaczej. Jesteśmy powołani do czegoś innego niż zwierzęta. Jesteśmy na obraz i podobieństwo tego, który nas wymyślił, ukochał, zbawił, więc siłą rzeczy mamy też zadania większe niż zwierzęta i boję się strasznie tego spłaszczania obrazu człowieka, który dzisiaj jest bardzo powszechny, że człowiek to taki zwierzę, tak samo jak każde inne, trochę może bardziej inteligentne. I gdy tak myślimy, to bardzo nas upośledza to myślenie, tym bardziej, że to pociąga za sobą jeszcze dodatkową zmienną, która mówi o tym, że w warstwie intelektualnej jesteśmy jak bogowie, a cielesne jak zwierzęta. I ten konglomerat jednego z drugim czyni z nas swoistego takiego hybrydowego zwierzobożka, który, żeby robić byle jak, czyli żeby żyć jak zwierzę, czy nawet gorzej, ulegając instynktom, idąc od użycia do użycia, stworzy własny system wartości, własne dekalogi, często poparte różnymi katedrami uniwersyteckimi, tytułami naukowymi, usprawiedliwieniami, ideologiami, żeby nie zmieniać swojego postępowania, tylko je w swoim umyśle usprawiedliwić. I takie działanie jest tyleż potworne, co łatwe, bo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania z niegodnego, takiego nastawionego właśnie na przyjemność i użycie w stronę takiego, który jest wypełnianiem woli Boga, czyli naszej misji, czyli dążeniem codziennym do świętości. I niewątpliwie jest wolnym ten, kto w każdej sytuacji życiowej, nawet takiej, która jest bardzo opresyjna i wymaga odwagi, jest w stanie wybrać i to wybrać dobro.
Czyli wszystko mi wolno, ale nie wszystko mi przynosi korzyść.
Tak, ewidentnie Paweł ma rację, święty zresztą, który zresztą o sobie mówi rzeczy dosyć kompromitujące, bo mówi, jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć dobra, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem tego dobra, którego chcę, ale to dobro, ale to zło, którego nie chcę. I to jest analiza świętego. To jest
ale z drugiej strony nasze pokolenie słyszało słowa rób ta, co chce ta.
Codziennie słyszy, ale to nie znaczy, że jest to przykazanie, które daje nam Bóg. Bo oczywiście to wołanie, które ma w sobie ogromny taki ładunek parawolnościowy, czyli jest takim mrugnięciem okiem do tych, których łatwy poklask jest do zdobycia właśnie przez przymilanie się im, schlebianie im. Mam za sobą wieloletni czas wspierania ludzi w wychodzeniu z uzależnień i też robienia wielu programów na temat tego. Wszyscy bohaterowie programu Ocalenia, wcześniej 12 Krok, którzy opowiadali swoją historię upadku, a później powrotu do wolności, zanim stali się niewolnikami swoich rządz, robili właśnie to, co chcieli, a nie to, co należało, bo to jest bardzo prosty sposób do tego, by robić to, co muszę, jest najpierw robić to, co chcę, bo zwykle chcę rzeczy przyjemnych, łatwych, młodych, smacznych, miękkich, pachnących, nie wymagających wysiłku, trudu czy jakiejkolwiek zmiany ode mnie.
Jakie mogą być te konsekwencje źle rozumianej wolności? Tutaj pan wspomniał o pracy z ludźmi uzależnionymi. Jakie to były przypadki?
Wszystkie możliwe, ze śmiercią włącznie, także śmiercią, nie chcę państwu zasięgu wciąć, ale taką, którą sami sobie zadajemy, na pewno ze śmiercią moralną, z ruinacją wszelkich więzi, godności, z utratą swobody poruszania się, czyli po prostu wyrokami, które spadały na ludzi, którzy w wyniku swoich nałogów sięgali po zakazane czyny, często aż posuwając się nie tylko do pobić i rozbojów, ale także do morderstw, bo i z mordercami przyszło mi rozmawiać, z ludźmi, którzy mieli na swoim sumieniu czyjeś życie dosłownie odebrane, a jednocześnie odnaleźli później źródło prawdziwego życia, czyli miłość Boga i idąc za nią, próbują zadośćuczynić, wiadomo, nie tej zabitej osobie, czy może nawet nie ich najbliższym, bo to może być niezmiernie trudne, ale zadośćuczynić w ogóle ludzkości jako takiej, mówiąc górnolotnie, czyli próbować uczynić ze swego życia pożytek, który będzie realny dla wielu.
Ale trudno chyba z tego wszystkiego wyjść, wybrać dobro.
Warto sobie to pytanie samemu zadać. Czy łatwiej jest mi wybrać dobro w codzienności, czy zło? No zwykle jest to związane też z pewnym nawykiem, bo choć mamy temperamenty, jakie mamy, to charakter, który jest dzisiaj znakiem rozpoznawczym, jest czymś, co wymaga ciągłej pracy. Lubię o tym mówić, że człowiek jest istotą, która jest zaproszona i co więcej ma możliwość ciągłego rozwoju, że nie ma ani jednego dnia, w którym możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy projektem skończonym, że już osiągnęliśmy ten poziom, z którego już ani o centymetr w górę pójść nie możemy, bo już jesteśmy biskupem, dyrektorem, prezesem, prezydentem, papieżem, kimkolwiek byśmy tam nie zostali, to jest to tylko jakiś etap na naszej drodze i oczywiście tytuły może się kiedyś kończą, że już nie można być 16 razy habilitowanym, 70 razy profesorem, bo już się nie da, papieżem też się bywa rzadko i już wyżej nie ma, to prawda, ale to, co zrobię ze swoim życiem, nie zależy od tych tytułów, czyli ta moja jakość widzenia spraw tych odwiecznych, jak i tych codziennych, zmienia się.
Mówi pan o tym nieustannym wzrastaniu, o wymaganiu od siebie, a czy młode pokolenie jest na to gotowe? Ono często siedzi albo leży na tej kanapie.
Nie tylko młode pokolenie. Myślę, że wszystkie pokolenia leżą pokotem ze smartfonami przyczepionymi do oczu. Może najmniej osoby urodzone w latach 60. czy wcześniej, bo niektórzy z nich mają na szczęście ograniczoną swobodę poruszania się po świecie internetu, który zabrał nam ogromną część wolności i myślę, że wśród licznych nałogów, które turbują dzisiaj społeczeństwa, nie tylko nasze, ale społeczeństwa Zachodu, mówiąc ogólnie, smartfon Ocholina zbiera najtragiczniejsze żniwo. No to prawdą jest, że alkohol zabija 3 miliony osób rocznie. To jest bardzo dużo. To żaden konflikt zbrojny nie zabija tyle. Żadna wojna, która przynajmniej w XXI wieku ma miejsce, tyle żyć nie pochłonęła. Alkohol tutaj dziesiątkuje rzeczywiście społeczeństwa, ale smartfon Ocholina dokonuje spustoszeń znacznie szerzej. I właściwie trudno mi dziś wskazać jakiegokolwiek nastolatka, który dnia nie zaczyna od spojrzenia, co tam w sieci i w taki sam sposób ten dzień się kończy. Dodajmy, kończy nie w momencie, kiedy czuję zmęczenie, tylko kiedy naprawdę już prąd zostaje odcięty w moim organizmie, bo do końca gapię się w te zmieniające się obrazki, co bardzo upośledza, a im szybciej trafię w ten świat internetowy, tym bardziej upośledzone będą moje relacje, moja osobowość, mój sposób myślenia i widzenia.
Nieprawdziwy świat, algorytmy, które nas wychowują. Niestety już dzieci widzimy z komórkami, ze smartfonami. Rodzice chcą mieć święty spokój?
Bardzo prawdziwy moim zdaniem, bo właśnie to jest dzisiejsza wizja świata, która jest promowana, a skoro praktykowana, więc on jest prawdziwy niestety. Tyle, że nie daje absolutnie nam ani wolności, ani szczęścia, ani rozwoju, ani nadziei na to, że relacje będą budowane właśnie w oparciu o te podstawowe wartości, wśród nich właśnie o miłość. No bo trudno o miłość, którą będziemy przekazywać przez ekran telewizora. By realizować miłość, potrzeba z kimś spędzać czas. Deklarujemy często dzisiaj miłość do naszych bliskich, do dzieci, do rodziców, do współmałżonków, a patrzymy im w oczy może 2, może 5 sekund dziennie, jeśli tyle, a może trochę więcej, ale nie dużo więcej. Tymczasem telefonom, którym deklarować miłości w ogóle nie przychodzi nam do głowy. Poświęcamy często 5, 7, nawet 12 i 16 godzin na dobę, co woła o pomstę do nieba niewątpliwie i jest dowodem na potworne zakłamanie. Także ten świat nie jest nieprawdziwy, on jest niestety prawdziwy, bo on to jest świat, który wypełnia
ale
dzisiaj
narzeczony,
życie.
Czy mąż, gdzieś... nawet chatbot, to co widzimy, co dzieje się za granicą, być może i tutaj do nas dotrze.
To dotarło. Jesteśmy już świadkami takich romansów ze sztuczną inteligencją, która prowadzi wysublimowany dialog, który zawsze jest wspierający dla ciebie. Nigdy nie jest zniecierpliwiona, nigdy nie boli jej głowa, nigdy nie uzna, że twoje pytanie jest głupie, czy w jakiś inny sposób niestosowne. Przeciwnie, z każdej niemal odpowiedzi będzie starała się wyciągnąć owa sztuczna inteligencja wszystko, co dobre i próbować cię uwieść i robi to bardzo skutecznie, dlatego że jej rolą jest uzależnić cię od siebie, by dać swoim mocodawcom, tym, którzy wymyślili to narzędzie, jak największy zysk, jak największy zarobek. To samo dotyczy tych wszystkich platform, które są nazywane społecznościowymi, bo tam trudno mówić o tworzeniu społeczności. Raczej te platformy tworzą ich iluzję. Może tu by był ten świat fałszywy, o którym pani wspomina. I autorzy tych platform, twórcy ich, ci, którzy programowali je w takim dokumencie, który bardzo polecam, który się nazywa Social Dilemma, dylemat socjalny, opowiadają, że tam nie istnieje żadna społeczna odpowiedzialność tego biznesu, że jakby celem stworzenia tego narzędzia było wprost uzależnienie konsumentów od tego narzędzia. Czyli tutaj nie mamy do czynienia z jakąkolwiek troską o losy swoich klientów. Przeciwnie, chodzi o to, by ich pozbawić wolności i przyspawać do tych telefonów.
Jakie to będzie miało konsekwencje, kiedy ci młodzi, którzy już od najmłodszych lat są wychowywani razem z mediami społecznościowymi, rozwinie się jeszcze bardziej sztuczna inteligencja. Jakimi oni będą kiedyś pracownikami? Czy będą w stanie stworzyć relacje, związki, zawierać sakramentalny związek małżeński?
Oczywiście nie mam pojęcia, jakie będą konsekwencje tych działań. Myślę, że na pewno nie będą bez znaczenia dla budowania relacji i więzi, tym bardziej, że już dzisiaj ponad 50% związków małżeńskich rozpada się w Europie i ta tendencja jest raczej wznosząca. I choć wielokrotnie każde pokolenie powtarzało, ach, ta dzisiejsza młodzież, to tutaj mamy do czynienia nie tylko z tym, że młodzież jest bardziej leniwa i od 2000 roku stale spada IQ w tym świecie zachodu, o ile do 2000 roku stale rosło, czyli kolejne roczniki do 2000 roku były coraz mądrzejsze, coraz inteligentniejsze i w momencie, kiedy na pełnej petardzie wjechał do nas internet, zaczęła się tendencja odwrotna i ona też trwa. To jest mierzalne, to jest badalne, więc można powiedzieć, że ta inteligencja na pewno będzie coraz słabszą stroną tego nowego pokolenia. Czy moralność też będzie coraz słabszą stroną? Nie przesądzam tego, bo być może dokona się jakieś przewartościowanie i może zatęsknimy za jakąś uczciwością, prawdą, nadzieją, służbą, za tym, żeby mieć świadomość, że czas wspólnie spędzany to jest właśnie, jak mówił prymas Wyszyński, miłość, a nie jedynie jakaś forma, na przykład jak niektórzy mówią, że zarabiania, nie? Czyli czas to pieniądz. No. Nic błędniejszego. Więc na co swój czas poświęcę, czy też może inaczej, bo to nie chodzi tylko o poświęcenie, tylko po prostu o radość spędzania wspólnego czasu, to będzie owocować. Czy młodzi są skazani na niepowodzenie? Dzisiejsi, którzy wchodzą przyspawiani do smartfonów, z pewnością jest im trudniej zachować wolność, niż to miało miejsce w naszych rocznikach, a i nam nie udawało się to za dobrze. Więc cóż, no, nie ma zbyt jasnych perspektyw, jeśli patrzeć tak płytko, po ziemsku. No ale Jezus Chrystus przyszedł, zmartwychwstał w nim. Jeśli wierzyć Faustynie i dzienniczkowi, możesz pokładać nadzieję kompletną, nawet jeśli jesteś ostatnim łajdakiem. Ewangelie też to potwierdzają. Więc chyba cali nie zginiemy, jeśli te nasze winy zgładził tak wielki odkupiciel.
Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był dziennikarz, publicysta i ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień Rafał Porzeziński.
Bardzo Państwa pozdrawiam. Dziękuję Pani Ewo.